Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Myślę, że możemy, kurczę, zacząć rozmawiać o szachach, no bo taki jest cel rozmowy z tego, co wywnioskowałem. Szachy, szachy. Skąd u ciebie szachy, powiedz mi, zainteresowanie szachami?
Właśnie od ciebie. Pewnego razu przeglądałem sieć i trafiłem na partię któregoś z mistrzów. I to sposób, w jaki mi po prostu wytłumaczyłeś to wszystko, tłumaczyłeś kolejne możliwości, to jak mogli zagrać, to jak zagrali, czym się to wiązało, sprawiło, że nagle zacząłem trochę to rozumieć. I to już nie była tylko walka o to, żeby zabrać więcej pionków, więcej figur niż przeciwnik tobie, tylko to zaczęło mieć większy sens.
No to właśnie często łapię się na tym, może to nie jest odpowiednie określenie, ale często spotykam się z taką opinią właśnie, że tłumaczę trudne rzeczy w prosty sposób. Myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby zachęcić jak największą liczbę ludzi do grania. No bo sporo jest niedzielnych graczy w internecie, to mamy świadomość tą, którzy grają tam czasami, tam od święta, z dziadkiem, z babcią, nie wiem, z kolegą na studiach, chociaż wiadomo. Są też inne, ciekawsze rzeczy, aczkolwiek są gracze, no mówię, jest ich multum graczy, którzy grają od czasu do czasu i nie mają zbyt dużego pojęcia o szachach. Nie każdy jest profesjonalistą, zawodowcem. I to właśnie dla takich ludzi tworzę głównie ten content, żeby mogli poczuć się, no, mogli przeanalizować wraz ze mną partię mistrzowską, czując tak naprawdę te emocje i wiedząc, o co tam chodziło, nie tylko patrząc i aha, nic nie rozumiem, tak? Taki szachowy bełkot, żeby z tego nie wychodził. Tylko takie przesłanie dla zwykłego zjadacza chleba, nazwijmy to.
Dokładnie, tym bardziej, że zazwyczaj ja się nauczyłem szachy właściwie od ludzi, którzy też nie za bardzo umieją grać szachy, znają tylko właściwie zasady, więc ta pomoc w zrozumieniu, że tutaj jest większa głębia i da się ją zrozumieć dodatkowo, naprawdę pomogła, bo myślę, że szachy aktualnie mają taki stereotyp, można powiedzieć, gry bardzo trudnej, co nie mówię, że jest złe, ale bardzo trudnej, trzeba się uczyć od dziecka, inaczej nic się nie zrozumie.
Jasne, jasne. No jest taka mentalność, takie przekonanie panuje, że właśnie, a szachy to nie dla mnie, tak? To jest gra dla nie wiem, mędrców, myślicieli. To jest błędne założenie tak naprawdę. Głównie ludzie już sobie odbierają szansę poznania tej pięknej gry, no i możliwości, no nie wiem, rozegrania swoich pierwszych partii ze względu na to, że no od razu stawiają się na pozycji przegranej. Ja nie zrozumiem, dla mnie nie dla mnie gra, tak?
A jak w takim razie jest, bo więcej obserwujesz jednak tego świadka z demografią, czy faktycznie jest mało młodych graczy?
Wiesz co, tak naprawdę ostatnimi czasy nawet robiłem taki mały research, że tak tutaj z angielska wtrącę na swoim kanale i wyszło na to, że właśnie sporo jest młodych graczy, młodych, mam na myśli 15, 16, 17-letnich, przed 20 była to cała masa ludzi. Najwięcej wyszło mi co prawda ludzi w wieku studenckim, czyli pozdrawiam serdecznie wszystkich studentów, którzy mnie oglądają. Natomiast młodych, to też zależy co masz na myśli, mówiąc młodych, ale tych nastolatków jest całe multum, powiem szczerze, i tak naprawdę cieszę się bardzo, jeżeli ktoś pisze mi, a licznie dostaję takie wiadomości, czy tam na prywatnym koncie, czy w komentarzach, że dzięki tobie wróciłem do gry, czy tam dzięki tobie poznałem piękno tej gry, no to dla mnie to jest największy motor napędowy, jaki może być, satysfakcja niesamowita.
Czy oczekujesz, że za kilka lat, za kilkanaście lat będzie jakiś arcymistrz szachowy, który wygra mistrzostwa i powie, zaczęło się od Mariancello, oglądałem jego partię?
No to by było piękne, natomiast wiadomo, to jest żmudny proces, to trwa, szachów nie można, myślę, zgłębić w rok, dwa, trzy, pięć, na to trzeba poświęcić no zdecydowanie większość swojego życia, no ale może, tak jak mówisz, za kilkanaście lat, dwadzieścia, ktoś powie, kurczę, zaczynałem u Mariancella, teraz już na przykład jestem, no nie wiem, gdzieś tam topowym graczem. No, miejmy nadzieję, że tak będzie, w każdym razie ja, tak jak to powtarzam często, nie nastawiam się na wyniki, nie mam parcia na te tytuły i tak dalej, bo widzę, że często ludzie właśnie pojmują, ten ma taki ranking FIDE, a ten taki, już kategoryzują. Gramy dla przyjemności, nie jesteśmy zawodowcami, oczywiście część osób zarabia, ale to jest garstka tylko, reszta gra dla frajdy, dla samospełnienia i dla własnych jakichś tam ukrytych, bądź może też nieukrytych ambicji. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby czerpać przyjemność z tej gry, a nie stawiać tylko na właśnie ranking i tytuły. Tak jak pewien mistrz kiedyś powiedział, już nie pamiętam który, że by powiedział tak, kiedyś grałem dla rankingu, a teraz gram dla przyjemności. I myślę, że ja już jestem mądrzejszy o to stwierdzenie, bo ja gram dla przyjemności od początku.
Ale skoro wspomniałeś o rankingach, bo to mnie niezwykle ciekawi, jak wygląda właściwie ten proces zdobywania zawodowego, znaczy w zawodach tytułów?
W zawodach. Znaczy powiem tak, zaczyna się od kategorii, tak? Zaczyna się od kategorii, czyli jedziemy na zawody zgłoszone do PZ-szachu, rankingu FIDE, kiedy to mierzymy się po raz pierwszy, tak? Na oficjalnym turnieju. W szachach, z tego co wiem, minimum tempem 30 minut można robić kategorię. Jeżeli gramy w szachy szybkie, błyskawiczne, 10 minut 5, no to kategorii szachowej tutaj nie zrobimy. Kategorie szachowe zaczynają się od piątej kategorii, czyli wszyscy ludzie, którzy nigdy nie grali w szachy, nie mają kategorii. Ich ranking jest bez kategorii tak naprawdę. Ludzie, którzy grali w rankingu klasyfikowanym, w klasycznym, czyli minimum 30 minut na posunięcie dla każdej ze stron, no to zdobywają, pnął się po szczeblach, że tak powiem, nazwijmy tej kariery, poczynając od właśnie piątej kategorii, później mamy czwartą, trzecią, drugą, później jest pierwsza, pierwsza z plusem, czyli normy kandydackie się robi, kandydat na mistrza, później mamy mistrza, później jest mistrz międzynarodowy, tam po kolei jest jeszcze tak naprawdę po drodze mistrz FIDE, no i później mamy tego słynnego arcymistrza, tak. Tak to mniej więcej wygląda, w skrócie oczywiście.
Aktualnie na którym poziomie jesteś?
A ja tam daleko z tyłu, dwójkę, czyli drugą kategorię udało mi się wbić, że tak powiem, a to było 2 lata temu, podczas jednego z turniejów właśnie w moim rodzinnym mieście w Mrągowie. Czyli druga kategoria, no moim planem jest, ambicją taką na niedaleką, być może dalszą przyszłość, nie wiem jak to będzie się układało, zrobić pierwszą kategorię. Natomiast no to wymaga czasu, wiadomo, to jest pracochłonne, czasochłonne, więc trzeba sobie dać troszeczkę czasu. Ale to mój cel, mam obecnie drugą, będzie pierwsza. Jak szybko uda mi się to zrobić, jak szybko uda mi się to wbić, to się okaże jeszcze.
Cóż, dość ironicznie, że mówimy teraz o twoim celu, którym jest zdobycie pierwszej rangi, a myślę, że odniosłeś znacznie większy sukces promując właśnie szachy. Jednak chyba jesteś największym kanałem, jeśli chodzi o tematyce szachowej w Polsce.
No być może tak, jeśli chodzi o odbiór, o liczbę tam subskrypcji, to myślę, że tak, że tutaj kolegów swoich, że tak powiem, bije na głowę. Ja też nie traktuję tego w takich ramach konkurencji, po prostu każdy z nas robi dobrą robotę, ja nagrywam szachy, tak jak mówię, dla początkujących głównie, a jak wiadomo, no początkujących jest najwięcej. No ktoś, kto wrzuca materiały zaawansowane, tak, gdzie już no, porusza kwestie strategiczno-taktyczne na poziomie drugiej, pierwszej kategorii, no to on tych odbiorców będzie miał mniej, bo siłą rzeczy jest ich mniej, tych graczy, którzy mają, no nie wiem, na przykład jedynkę, tak, a dużo więcej jest takich właśnie niedzielnych graczy. Ktoś słyszał o szachach, ktoś tam coś tam gra, ktoś, no nie wiem, był na 3-4 zawodach i tyle. I właśnie tych ludzi jest najwięcej, stąd podejrzewam, że ma właśnie największy odbiór, no bo głównie kieruje swoje treści dla początkujących graczy, co niejednokrotnie powtarzam.
Aczkolwiek docierasz też do bardziej zaawansowanych graczy. Radością, jak utworzysz materiały.
Radością. Znaczy tak. Kiedyś zrobiłem nawet takie zestawienie, taką ankietę i zapytałem właśnie, z jaką siłą gry ludzie mnie oglądają i byłem w szoku, znaczy taki miło byłem zaskoczony, że oglądają mnie też ludzie właśnie, którzy mają, no nie wiem, pierwszą kategorię, jakieś tam normy mają kandydackie porobione, nawet, nie wiem, FM-y, tak? Czyli te mistrzowie FIDE, no to było dla mnie mega zaskoczenie, mega, mega fajna sprawa i powiem szczerze, że no być może właśnie tym ich ujmuję, że pokazuje taką ludzką twarz szachów, tak? Nie tylko szachy kojarzą nam się tam, no nie wiem, DBE 4, skoczek B3, wariant taki, tylko też trzeba troszeczkę spróbować podejść do tego, nie wiem, opisać to w jakiś sposób, porównać, tak? Metafory często pojawiają się tutaj w omówieniach moich partii, myślę, że ludzie właśnie lubią takie porównywanie figur do ludzi, nie wiem, no ogólnie rzecz biorąc, kwieciste komentarze na temat szachów, myślę, że to jest coś nowego, to czego nie było, no bo ludzie zazwyczaj, którzy dobrze grają, opisują szachy, no to opisują to taki profesjonalny, fachowy sposób, a przecież da się troszeczkę inaczej do tego podejść.
Przypomina mi się ostatni harem z Hetmanów.
Harem? Alechina? Tak. Podobno nawet jeszcze chcę sprostować. Podobno był wywiad, nie wiem na ile to jest prawdziwy wywiad, kiedy kobieta zapytała Aleksandra Alechina po tej partii rzekomo, a propos haremu, jakie damy woli, czy te prawdziwe, czy szachowe. I nie wiem, czy wiesz, co jej odpowiedział.
Nie mam pojęcia.
Że to zależy od pozycji. Więc tutaj mamy esencję właśnie takiego fajnego podejścia do szachów.
Aż przypomina mi się żart, że szachy to jest jedyna gra, gdzie można sobie legalnie zwalić konia.
Zbić konia i posunąć królową, albo ewentualnie zbić konia przy królówce, co jest zazwyczaj bardzo nieładne, tak? Na tej zasadzie, tak, słyszałem też niejednokrotnie tego typu hasła. No, dokładnie.
Z tego co pamiętam, to jeszcze były koniki na prerii. Aczkolwiek no tutaj trzeba obejrzeć twoje materiały, żeby zrozumieć pełny zakres tych porównań, które naprawdę są kwieciste, to trzeba przyznać.
Dokładnie, bo jak będziemy cytować tylko takie tak wybiórczo, no to nie ma tej mocy. To musi być przekaz płynący tak naprawdę od początku partii do końca, żeby zrozumieć ideę, tak, i te porównania. No i trzeba widzieć przede wszystkim, o jakich figurach jest mowa, o jakich sytuacjach, bo to też jest kluczowe.
Wypatrywać tych wszystkich zagrożeń, związań i tym podobne.
Tak, dokładnie.
Ale chciałbym też poruszyć kwestię cyfryzacji trochę szachów, bo wspomniałeś, że wielu docierasz do ogromnej publiczności początkujących i myślę, że dla początkujących najbardziej atrakcyjną metodą grania w szachy będzie granie po sieci na różnych platformach, no bo nie wymaga to zakupu w ogóle planszy czy innych tego typu rzeczy.
Dokładnie. Powiem szczerze, że teraz właśnie takie pytanie ostatnio często pojawia się w internecie, czy szachy mają szansę spełnić jako e-sport, tak? Jako tam ten sport w roli gier internetowych. Tak jak, no nie wiem, Counter-Strike'a grają chociażby, albo i w inne tego typu gry. Myślę, że jak najbardziej odpowiedź jest twierdząca, że mają szansę. Nawet teraz, nie wiem, czy śledzisz poczynania, które są tutaj robione przez Chess.com, który sponsoruje zawody, które są właśnie online, kiedy to mistrzowie, arcymistrzowie wielcy grają ze sobą. Ostatnio nawet nasz Jan Krzysztof Duda, nasz polski wybitny arcymistrz, grał z Nakamurą. Właśnie grali na platformie Chess.com i rozgrywali blice, rapidy, tam była mieszanka wedloska, jeśli chodzi o tempa. I właśnie grali w online, czyli grali na platformie internetowej. No myślę, że to jest bardzo popularny sposób, coraz więcej ludzi zakłada te konta. To jest fajny, wygodny sposób. No jedziemy sobie tramwajem, rozgrywamy partyjkę w domku przy herbatce, tak? No nie musimy tutaj, nie wiem, prosić sąsiada, brata, mamy, babci, żeby z nami pograli, tak? Nie każdy ma czas, nie każdy grać potrafi. A tam w internecie jest multum ludzi chętnych do gry 24 godziny na dobę z całego świata, którzy reprezentują różny poziom i każdy tak naprawdę znajdzie swojego przeciwnika godnego dla siebie, tak? Jeśli chodzi o stopień zaawansowania. To jest, myślę, też takie fajne i wygodne.
Wspomniałeś o e-sporcie, a e-sport zazwyczaj nie może się obyć bez jakichś komentatorów. Gdyby ktoś ci kiedyś zaproponował zostanie komentatorem rozgrywek sieciowych w szachy, to byś się zgodził?
Sieciowych szachy? Powiem tak, już tak naprawdę Infoszach, tutaj ludzi od Infoszachu serdecznie pozdrawiam przy okazji, którzy też promują szachy w internecie. I tak naprawdę już miałem okazję komentować na żywo takie starcie. Oni mieli wewnętrzny turniej i grało ze sobą dwóch silnych szachistów. No i właśnie to było komentowane na żywo. To był mecz blitz, czyli tempo było 5 minut, później było 3 minuty, też taka mieszanka wedloska, jeśli chodzi o te tempa. No i udało mi się tam pokomentować troszeczkę na zaproszenie kolegi. I powiem szczerze, że liznąłem temat w ten sposób i myślę, zgodziłbym się. Jakbym miał taką możliwość, jak mnie poprosił, zaproponował mi, to myślę, że zgodziłbym się podjąć takiego wyzwania, komentarza, no nie wiem, rozgrywek na żywo, chociaż jak wiadomo, no też zależy od poziomu. Mnie ogranicza na swój sposób poziom ze względu na to, no, że mam tylko drugą kategorię. Zrozumienie szachów, wiadomo, wiąże się z długoletnim doświadczeniem, więc komentowanie partii mistrzowskich, topowych, bez przygotowania, tak na żywca, no byłoby ogromnym wyzwaniem. Podejrzewam.
Liczę, że niedługo będziemy mogli zobaczyć na jakichś e-sportowych wydarzeniach szachy również. Chociażby były jakimś małym pobocznym wydarzeniem, to jednak myślę, że fajnie by rozpromowałoby takie wydarzenie. Aczkolwiek wspomniałeś o Dudzie i dodatkowo to nie był prezydent.
Tak. Nie mylmy tutaj panów. Chodzi o Jana Krzysztofa Dudę, młodziutkiego arcymistrza, który ma bodajże, nie wiem, 20-21 lat, już nie chcę skłamać. No można powiedzieć, że czołówka światowa, gra z najlepszymi. Ostatnio zaszedł bardzo daleko, zajął drugie miejsce w mistrzostwach FIDE 2019, gdzie przegrał finałową partię z Aleksandrem Griszczukiem, rosyjskim arcymistrzem z ogromnym doświadczeniem, z ogromną siłą gry. No i to był też taki zacięty bój, powiem szczerze, i Jan Krzysztof Duda to jest chyba, no, to jest najlepiej zapowiadający się polski zawodnik obecnie, który no, może namieszać jeszcze na scenie międzynarodowej z pewnością, jak tak naprawdę już nie namieszał, bo już o nim jest głośno.
Ale to nie jest jedyny zawodnik, którym może się pochwalić Polska.
No oczywiście, że nie. Mam jeszcze słynnego, przepraszam bardzo, Radosława Wojtaszka, który no, też jest, można powiedzieć, naszą taką ikoną, jeśli chodzi o grę w szachy. No z pewnością tych dwóch panów zasługuje na to, żeby o nich mówić, tak, w samych superlatywach, jeśli chodzi o szachy międzynarodowe. Radosław Wojtaszek i właśnie Jan Krzysztof Duda jako dwóch, no myślę, że najsilniej grających arcymistrzów w Polsce, tak, na arenie polskiej. No ale to się rozwija, tak? Ogólnie podejrzewam, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że szachy przychodzą teraz taki swoisty renesans ze względu na to, że no, sporo się o nich mówi tak naprawdę. Może i za sprawą też właśnie sukcesów, jakie odnoszą nasi szachiści. Być może dlatego, że właśnie robi się to troszeczkę taki e-sport powolutku. Może to też ludzi przekonuje na swój sposób.
Czy myślisz, że szachy mają szansę być nauczane w szkole?
A, to jest bardzo ciekawy temat z tego tytułu, że no, sam pracuję w szkole, uczę angielskiego w szkole podstawowej i powiem szczerze, że marzyłbym o tym osobiście, żeby szachy weszły do szkół, żeby chociaż podstawy szachów były nauczane autentycznie. Autentycznie były nauczane przez ludzi, którzy rozumieją szachy na jakimś tam przyzwoitym poziomie. Oczywiście nie muszą być to arcymistrzowie, broń Boże, żeby dzieci nauczyć podstaw. To muszą być ludzie, którzy rozumieją szachy na takim podstawowym poziomie i po prostu lubują się w tej grze, no bo wiadomo, fajnie się słucha kogoś, kto opowiada z pasją o tym, no, o tym czy o tamtym, tak? Fajnie się słucha kogoś, kto jest pasjonatem na dany temat, a nie kogoś, kto mówi o tym, no bo nie wiem, podstawa programowa każe, więc myślę, że szachy w szkole mają szansę się spełnić, ale no, dopiero wtedy, kiedy mądrzy ludzie gdzieś tam na górze zdadzą sobie sprawę z korzyści płynących, jeśli chodzi o naukę gry w szachy, szczególnie młodych ludzi, a jest ich całe multum.
Zastanawiam się, na której lekcji mogłyby być nauczane i tutaj nie wiem, czy poruszyć następny kontrowersyjny, można powiedzieć, temat, czy szachy można byłoby uznać za sport i uczyć na WF-ie? Czy można byłoby poświęcić kilka lekcji WF-u właśnie, żeby zamiast piłki nożnej rozegrać parę partyjek?
Znaczy ja myślę, że nie, że to nie w tę stronę powinno iść. Wychowanie fizyczne jest bardzo ważne. Gry zespołowe, indywidualne powinny być traktowane poważnie jako rozwój młodego człowieka. Motoryczny, fizyczny. Ja bym tutaj nie stawiał to lub to, że na przykład zamiast kilku WF-ów szachy, czy tam zamiast kilku matematyk szachy. Nie, nie, nie. Szachy powinny, jeżeli miałby wyjść do szkół, to moim zdaniem na zasadzie, że pojawiłyby się po prostu jako przedmiot, tak, na przykład godzinka, dwie godzinki w tygodniu, prowadzone właśnie przez pasjonatów, ludzi, którzy robią to z zamiłowania. No i wtedy myślę, że dzieciaki tak naprawdę polubiłyby szachy. Bo z tego, co zauważyłem, mam do czynienia z nauczaniem szachów no już kilka lat, bo nie tylko w internecie prowadzę kanał, także mam swój też klub szachowy w Mrągowie. Zauważyłem jedną taką prawidłowość, że dzieci lubią szachy. Szachy są dla nich dobre, a mimo to dzieci je lubią, bo zazwyczaj dzieci lubią rzeczy, które są dla nich niedobre, szkodliwe, a szachy są dla nich dobre i dzieciaki je lubią. Od takich dzieciaków 5-6-letnich mogę się wypowiedzieć śmiało, nawet po nich widzę, że oni po prostu, niektórzy to mają już taką manię swoistą na punkcie szachów, więc tak naprawdę wprowadzenie szachów do szkół normalnie jako przedmiot nie byłoby wcale strzałem w kolano, tylko myślę, że opcją rozwoju dla młodych ludzi. No ale wiadomo, ktoś tam musi do tego dojrzeć i to zrozumieć.
Jeśli chodzi o promocję mniej u dzieci, a bardziej u młodzieży, czy nawet starszych nastolatków poza kanałem, to moje takie pytanie też a propos e-sportu, czy dałoby się jakoś szachy urozmaicić? Bo wszyscy znamy tu standardową pozycję, wieże po obu stronach i tak dalej, a czy dałoby się coś w tym zmienić, coś unowocześnić, można by powiedzieć, żeby uatrakcyjnić rozgrywkę dla jeszcze większej publiki?
Powiem tak, osobiście nie jestem fanem tych odmian szachów. Oczywiście to jest moje zdanie. Szachy są na tyle piękne i niosą ze sobą tyle emocji, możliwości i głębi, że nie ma co tam zmieniać. To jest genialna gra, genialna dyscyplina intelektualna, bo tak to nazywam, że tak naprawdę ja bym tu nic nie zmieniał, tylko po prostu zachęcał ludzi do poznawania tej gry, no bo jak ktoś już poznaje kolejne etapy, że tak powiem, wtajemniczenia, to zazwyczaj nie może wyjść ze zdumienia, że no, tyle możliwości tutaj się kryje. A propos tych urozmaiceń. No to tak, mamy tam jeszcze szachy 960, zwane inaczej szachami Fischera, że jest przypadkowe ustawianie figur. To jest też takie urozmaicenie, z którym się spotkałem. Co tam jeszcze? Szachy dla czterech osób. To tak naprawdę Też można powiedzieć, że gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam widziałem, osobiście nie grałem jeszcze w szachy dla czterech osób, ale znam ludzi, którzy w to grają, bardzo lubią, w tak zwanego kloca, brzmi jak brzmi, ludzie grają, czyli zbite figury można dostawiać sobie na szachownicy. No mówię, tych odmian troszeczkę jest, zapewne ich jest o wiele więcej, chociaż nie wszystkie znam, nie wszystkimi się interesuję, ale ogólnie nie byłbym za kombinowaniem. Urozmaicanie. Myślę, że jak ktoś ma pokochać szachy, to pokocha je właśnie w takiej postaci, w jakiej występują na całym świecie. No ale wiadomo, to co lubi, tak.
Jeśli chodzi o gry komputerowe, to często mamy muzykę, jakiś soundtrack. Czy masz jakąś ulubioną muzykę do szachów?
Ulubioną muzykę do szachów? Prawdę mówiąc, ja nie praktykuję słuchania muzyki podczas rozgrywania partii, chociaż był taki temat na mojej grupie na Facebooku, gdzie ludzie wypowiadali się, czego słuchacie, jak gracie sobie tam blice, jak gracie jakieś turnieje w internecie. No i powiem szczerze, że ja osobiście, no jeżeli włączę jakąś playlistę, no nie wiem, popową, załóżmy SK Hits, czy tam jakąś listę swoich ulubionych kawałków, to tak naprawdę to są różne piosenki. To jest troszeczkę rocka, to jest troszeczkę hip-hopu, to jest troszeczkę popu, więc ja tak naprawdę nie jestem ukierunkowany stricte na jakiś gatunek jeden muzyczny, więc ja tak naprawdę nie odczuwam potrzeby na przykład słuchania rocka podczas partii, bo mi wtedy lepiej idzie, tak? No nie wiem, jestem stymulowany w jakiś sposób, ale są ludzie, którzy preferują jakiś konkretny gatunek muzyki pod granie partii w internecie. Nie wiem, jak to jest u ciebie, czy próbowałeś kiedykolwiek słuchać muzyki grając w szachy i czy to ci pomagało, czy przeszkadzało?
Nie, ja akurat preferowałem ciszę, jakby takie skupienie się wewnętrzne, żeby przewidzieć kolejne warianty.
Dokładnie. Nie zapominajmy, że każdy szachista podczas partii jednej prowadzi ciągły monolog tak naprawdę, tak? Co będzie? Aha. A co będzie, jak zagram? Aha. A tu jest związanie. Cały czas trzeba tak naprawdę ten monolog w głowie prowadzić, więc tak naprawdę ja również preferuję ciszę, żeby tego swojego monologu cennego nie zakłócać w żaden sposób.
Najtrudniejsze w tym monologu to się ze sobą nie zgodzić i znaleźć lepszy wariant, niż się znalazło.
Dokładnie. Jest takie powiedzenie, jak znalazłeś dobry ruch, to poczekaj chwilę, weź głęboki oddech i znajdź lepszy.
Niestety wiele razy nie pomyślałem i nie znalazłem lepszego, a mój przeciwnik znalazł. Aczkolwiek na tym człowiek może się nauczyć dość sporo.
Nauka gry, nauka na własnych błędach to jest klucz do sukcesu, myślę, że w każdej dziedzinie, a w szachach szczególnie. Myślę, że w szachach, jak i w życiu tak naprawdę.
Jeszcze mam trzy pytania takie przygotowane, które widzę, które jeszcze chciałbym zadać, aczkolwiek tutaj pierwsze wyłania mi się pytanie a propos samych komputerów, rozgrywek między komputerami. Opisywałeś co najmniej jedną rozgrywkę pomiędzy komputerami, rozgrywaną czysto przez sztuczne inteligencje, zaprogramowane przez różne firmy?
Tak. Była to rozgrywka bodajże Alpha Zero kontra Stockfish.
Czy masz jakieś specjalne odczucia a propos tych gier? Bo osobiście jak je oglądałem, to miałem wrażenie, że jest to takie zimne.
Powiem tak, w tej chwili poziom ogólnie szachów na świecie jest niesamowicie podkręcony. Szachy są, no nigdy na przestrzeni lat szachy nie były na tym poziomie, na którym są, a są na bardzo wysokim poziomie, są zbadane bardzo, bardzo, że tak powiem, dogłębnie, za sprawą komputerów właśnie, bo to komputery w tej chwili są w stanie policzyć, nie wiem, 20 wariantów po 30 ruchów do przodu w każdym w ciągu ułamka sekundy, jeżeli mamy dobry procesor. No żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Chociaż my weźmy Stockfish, tak? Który no, strzela wariantami jak kałasznikow. Tak? Partie komputerów, silników na tym najwyższym poziomie mogą wydawać się chłodne, mogą wydawać się nudne, ze względu na to, że są bardzo dokładnie policzone. Tam nie ma spektakularnych poświęceń, takich typowych romantycznych szachów, jak to było kiedyś. Dlatego ja preferuję omawianie partii, nie wiem czy zauważyłeś, historycznych, no bo tam wiedza na temat szachów była no troszeczkę mniejsza niż teraz. Nie było tych komputerów szachowych, które tak naprawdę no wszystko wyczerpały do cna, jeśli chodzi o możliwości liczenia wariantów i tak dalej. I teraz arcymistrzowie, mam wrażenie, że oni po prostu uczą się tych linii na pamięć, w poszczególnych pozycjach, debiutach, końcówkach i tak naprawdę odtwarzają to. Oczywiście no, wchodzi element ludzki, tak, no, kombinacje i tak dalej, no to wypływa z naszego intelektu szachowego, ale dużo jest teorii, masa teorii za sprawą właśnie komputerów. Szachy poszły mega do przodu. Do jakiego stopnia poszły do przodu? Myślę, że do takiego, że jak mamy zestawienia partii komputerów, no to tam na przykład jest 70% partii remisowych. Partie są tak dokładne, tak precyzyjne, że żaden błąd się tam nie pojawia, nawet niedokładność, więc to może się wydawać nudne, chłodne, pozbawione emocji i frajdy. Dlatego nie omawiam zbyt często tych partii.
A czy myślisz, że za kilkanaście lat to będzie jeszcze dalej posunięte, czy już w miarę temat się, że tak powiem, wyczerpał, że już niedługo będzie 100% remisów i tyle?
A propos choroby remisowej, o której kiedyś wspominał słynny szachista Capablanca, niejaki, być może słyszeliście cię o nim, jeżeli nie, no to oczywiście poczytajcie, bo ciekawa osoba. On wspominał właśnie o tym, że kiedyś będzie taki problem, że nastąpi choroba remisowa, czyli szachiści będą na tyle rozumieli szachy, będą tak grali poprawnie, tak precyzyjnie, że będą praktycznie w każdej partii remisować. I to chyba już się zaczyna powoli dziać. Zobaczcie na starcie sprzed kilku lat bodajże, to był Carlsen i Caruana. Caruana próbował odebrać tytuł Carlsenowi, rozegrali tych partii naście i tam było bodajże 12 remisów, dobrze pamiętam, na najwyższym poziomie, tym topowym levelu, kiedy to dwóch najlepszych szachistów na świecie skrzyżowało rękawice przy szachownicy, okazało się, że grają remis za remisem, tak? Czyli być może już wpływ komputerów spowodował to, że zrozumienie szachów jest na poziomie takim, że choroba remisowa nam zagraża realnie.
Na szczęście krótkie partie nadal potrafią być bardzo nieprzewidywalne.
Dokładnie. No, partie Blitz rządzą się swoimi prawami tutaj, wiadomo. Tutaj intuicyjnie gramy szybko, nie ma czasu na liczenia wariantów, zbyt długie trzeba grać po prostu. Trzeba grać, no co, błyskawiczne szachy, pełne błędów. No i o to właśnie chodzi. Szachy to gra błędów, tak. Nie ukrywajmy.
Romantycznych błędów.
Romantycznych błędów, dokładnie. Kiedyś tych błędów było więcej i dlatego też, jak omawiam partie historyczne, to tam się różne rzeczy dzieją. Szachowe Mission Impossible, poświęcenie jakieś na F7, poświęcenia hetmana, 5 hetmanów na szachownicy. No dzisiaj takich partii nie uświadczymy, ciężko bardzo. Za poprawnie grają, za dobrze grają. Dzisiaj nie ma, dzisiejsze partie są też w dużej mierze pozbawione uderzeń taktycznych. Dlaczego? No bo oni widzą wszystko. Oni widzą wszystkie możliwości taktyczne, ograniczają to do zera i tak naprawdę strategicznie tylko ten bój jest na takim poziomie strategicznym, tak? Aha, lepszą pozycję zająć, przejść do końcówki, tam wytempować króla. Nie ma tej takiej, nie ma tego polotu, finezji, że tak powiem. No oczywiście nie wszystkie partie, no bo są też piękne partie grane w dzisiejszych czasach, ale jest ich zdecydowanie mniej.
Jednak też globalizacja się do tego przyczyniła, że wiemy, jak ktoś zagrał, znamy te wszystkie historie i możemy lepiej zrozumieć. Nawet nie zrozumieć, po prostu zapamiętać, co jest lepsze.
Tak, tam jest masa teorii, przygotowują się zawodnicy często, no tak jak i w innych dyscyplinach, w boksie chociażby pod siebie, tak? Kto gra jakie debiuty, kto jakie lubi pozycje, kto lepiej się czuje w końcówkach, oni to wszystko wiedzą i pracuje tam sztab ludzi, sztab komputerów, tak? Mówię o tym topowym poziomie, nie o moim własnym, nie o naszym, tak? Kiedy gramy, no nie wiem, hobbystycznie.
A takie pytanie a propos filmów, bo zawsze jak rozpoczynasz, to jesteś pełen takiej pozytywnej energii. Po prostu nie da się podrobić po prostu tych przywitań. Skąd bierzesz tą energię?
Tak. Skąd biorę energię? Czasami nawet jak mam kiepski dzień, odpalam szachy, omawiam partię, no i od razu jakoś tak, nie wiem, entuzjazm się pojawia. Ze względu na to, że chyba to po prostu kocham, tak? To jest moja pasja, zakochałem się w grze, w szachy całkiem niedawno, bo około 5-6 lat temu. Wcześniej znałem tylko zasady, ale nie grywałem. Nagrywałem to tam gdzieś tam przy kominku z dziadkiem na święta i to tyle. Zrozumienie szachów zaczęło się pojawiać w moim życiu 5-6 lat temu, no i zakochałem się w tej grze bez końca. Zatraciłem się w niej, można powiedzieć. No i myślę, że ten entuzjazm, tą radość zbawienia się szachami, no bo ja się szachami wciąż bawię tak naprawdę i tym zarażam innych, stąd się właśnie ten entuzjazm bierze. Myślę, że to jest główna geneza tej radości, że tak powiem.
I poruszyłeś temat, który tak przewrotnie zostawiam na koniec, czyli początek. I właściwie jak wyglądała twoja droga szachowa?
Moja droga szachowa? No tak jak mówię, zasad zostałem nauczony w młodym wieku, nie wiem, tam byłem 10, może 12-latkiem, przez swojego świętej pamięci dziadka. No i tak jak mówię, niedzielne partie, gdzieś tam czasami po prostu przestawiało się drewno na szachownicy, tak? O, tutaj mój kot rozrabia, ale mam nadzieję, że zaraz zostaje spacyfikowany. Powiem tak, niedzielne partie, bez przemyśleń, bez strategii, bez taktyki, tak jak mówiłeś, bez głębi, tak? Bez głębi, absolutnie. Później natomiast zacząłem swoją przygodę od książki, która nazywa się Szachy dla żółtodziobów. żona zaczęła mnie ogrywać, nawet pamiętam, był taki przypadek, mówię, kurczę, jak to się dzieje, no muszę zgłębić szachy, muszę je poznać, zobaczyć, o co tam chodzi, dlaczego przegrywam, i zacząłem dociekać prawdy. Pierwsza książka, Szachy dla żółtodziobów, Patryka Wolfa, pamiętam, przeczytałem ją chyba ze 3 czy 4 razy, powiem ci szczerze, i zaczęło się, i po prostu wtedy poszło lawinowo. Później kolejna książka, gdzieś tam jakieś wideolekcje w internecie od arcymistrzów na YouTube, jakieś tam kursy, no i tutaj już potoczyło się. No i okazało się, że po jakimś czasie już nikt nie chce ze mną grać, już bliscy tutaj, żona, rodzina, no bo już zrozumienie szachów przerosło ich, moje własne, tak, przerosło ich możliwości. No i zacząłem grzebać w internecie, szukać innych szachistów, portali do gry i tak dalej, no i resztę już znacie w postaci mojego kanału na YouTube.
A właśnie, jak polecasz zacząć? Znaczy, czy zachęcasz do zaczęcia od swojego kanału, czy żeby tak się zacząć nauczyć do gry w turniejach?
Powiem tak, no na pewno wszelki początek gry w szachy musi wywodzić się od poznania zasad. To jest najbardziej żmudna część i to jest najnudniejsza część szachów. Poznanie zasad, czyli tak, wartości poszczególnych figur, ich nazewnictwo, zasady, tak, zasady poruszania się. To jak opanujemy, to możemy przechodzić do takich poszczególnych zadań. Oczywiście granie jest fajne, ale granie, pamiętajmy, że samo granie w szachy jako tako nie rozwija, tak, może na początku. Ale tak naprawdę granie w szachy, a nauka szachów, uczenie się gry, to są dwie różne rzeczy. To tak jak z instrumentem, tak? Bierzemy gitarę i możemy sobie pół roku brzdękać i po pół roku, no nie wiem, zagramy może jakąś melodię, może nie. A jeżeli zapiszemy się do szkoły, bądź też będziemy korzystać, nie wiem, z książek, nut, no to my nauczymy się tych chwytów, melodii i tak dalej. To tak samo jest z szachami. Więc polecałbym nauczyć się zasad, przede wszystkim solidnych zasad, i później zacząć studiować końcówki równolegle z debiutami. Rozgrywając partie, tak? Poznawać przy okazji jakieś motywy taktyczne. No mówię, tego jest multum. Mój kanał ogólnie nie służy do nauczania szachów od początku, tylko już służy do przekazywania pewnych tajników szachowej wiedzy, ale dla ludzi, którzy już coś tam kumają, no bo ktoś, kto nauczył się wczoraj zasad, no jeszcze będzie miał problem ze zrozumieniem, tak, umawianej partii Michała Tala, załóżmy. Ale naukę gry w szachy rozpoczynamy, myślę, równolegle od końcówek, taktyk, czyli tych uderzeń taktycznych, motywów taktycznych oraz debiutów. Myślę, że to równolegle wszystko trzeba robić. Nie można się nastawić tylko na debiuty albo tylko na końcówki, bądź też tylko motywy taktyczne poznawać, nie rozgrywając partii, nie wiedząc, tak, jakie są cele gry, na przykład w debiucie. Wszystko musi iść diametralnie równo. Ciężki temat tak naprawdę. To jest ciężki orzech do zgryzienia, bo nauka gry w szachy, to mówię, nie pół roku, nie rok, nie dwa, trzeba to tłuc, grać, uczyć się, studiować i tak dalej. Analiza własnych partii, jeszcze dodam, bardzo ważna sprawa. Kiedy gramy partie, analizujemy je, szukamy błędów i to jest klucz do rozwoju. Tego nie robiłem przez lata i stałem w miejscu. Tak to niestety wyglądało. Więc tyle, jeśli chodzi o naukę, o początki, pierwsze kroki, powiedzmy.
Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić słuchaczy do skorzystania z tych rad i rozpoczęcia gry w szachy, jeśli nie zawodowo, to chociażby hobbystycznie.
Jak najbardziej. Szereg korzyści płynie z nauki gry w szachy, w ogóle z gry w szachy, rozwijania się właśnie pod tym kątem. Zacznijcie grać w szachy, a nie przestaniecie. Pokochacie tę dyscyplinę, zapewniam. Mariancello.
I tym bardzo pozytywnym akcentem myślę, że już skończymy nasz wywiad.
No jasne, bardzo mi było miło.
Dziękuję, miłego wieczoru.
i stawiam.